Jesteście gotowi na Boże Słowo? Chciałbym dzielić się z wami z objawienia, które towarzyszyło mi podczas tego tygodnia postu i modlitwy. To, co powiem, bardzo mocno przeżywam. To, co powiem, jest kontynuacją mojego przesłania z ubiegłego tygodnia. Bo tydzień temu, jeśli pamiętacie, mówiliśmy o tym, że dotyk Jezusa, Jego dotyk zmienia nasze życie. Mówiliśmy tydzień temu, że dotyk Jezusa jest odczuwalny. Że nie można powiedzieć, że dotknął mnie dziś Pan i nic nie przeżyłem, niczego nie doświadczyłem, niczego nie odebrałem, nic nie zmieniło się w moim życiu. To są tylko słowa, to są tylko trzy słowa. Dotyk Jezusa zmienia nasze życie. Podawaliśmy wiele obrazów mówiących o tym, jak Pan Jezus, dotykając się czegoś, zmieniał to. Kiedy dotykał chorego, to chory był uzdrawiany. Kiedy dotykał małej ilości chleba, ten chleb się pomnażał. Kiedy dotykał trądu, ciała pokrytego trądem, to trąd ustąpywał. Kiedy dotykał się ludzi opętanych, ci ludzie byli wolni. A więc kiedy Jezus przychodzi do naszego życia i dotyka naszego życia, wszystko ulega zmianie. Dlatego kochamy dotyk Jezusa. Amen. Potrzebujemy dotyku Jezusa. Dzisiaj chciałbym mówić o czymś bardzo ważnym. Powiem fundamentalnym w naszym życiu z Bogiem. Jezus jest święty. Przyjęcie Go do naszego życia czyni nas świętymi. Jezus wnosi świętość do naszego życia. A więc ta świętość powoduje, że stajemy się ludźmi podobnymi do Niego. Zresztą cała koncepcja, zawołanie Jezusa, aby pójść za Nim, jest zawołaniem do tego, by Go naśladować. Chciałbym dziś mówić o naszej osobistej świętości. O tym, co czyni Jezus, kiedy dotyka nas jako święty Bóg. Jako ten, który przychodzi do naszego życia i zaczyna w naszym życiu mieszkać. Na czym polega świętość? Świętość jest od tego, który jest święty. Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen? Jakie jest nasze pojęcie świętości? Religijne zrozumienie świętości mówi o trwaniu w zakonie. Mówi o otaczaniu się świętymi relikwiami. Mówi o sakralnym budynku, który jest świątynią. Mówi o ludziach, o duchowieństwie ubranych w liturgiczne szaty lub o jakimś zacnym czynie, który powoduje, że jestem święty. Reszta to szaraki, które nie mają żadnego dostępu do tej strefy. Tak nie jest. To nie jest prawdą. Tak mówi duch religijności. Święty jestem dzięki świętemu. Święty to nie ktoś doskonały, ale ten, kto pozwolił Chrystusowi zamieszkać w swoim życiu. Kto pozwolił Jezusowi, aby kształtował Go, aby formował Go, aby nas prowadził. I Bóg, który zaczyna mieszkać w nas, czyni nas świętymi poprzez kształtowanie w nas prawości, uczciwości, posłuszeństwa Bogu. Bo ktoś, kto pragnie mieć czyste serce, pragnie oglądać Boga. Biblia mówi, że ci, którzy są czystego serca, Boga oglądać będą. To jest bardzo ważne. W liście do Koryntian apostoł Paweł zapisał: miejcie respekt dla Boga i prowadźcie święte życie. To jest nowego tłumaczenia. Kiedyś jedna pani w sklepie powiedziała mi na moje zapytanie. Zapytałem o miód w sklepie. Byłem razem z moją żoną. Stał na półce. Nie ukrywam, miód lubię. Pytam się, czy ten miód jest nieoszukany. A pani powiedziała mi tak. Nieoszukanego miodu, panie, to ty tu nie kupisz. Wszyscy oszukują. Tak pani w sklepie mi powiedziała, gościa świadkiem. I mówi dalej tak. Proszę pana, kiedyś było inaczej. Ludzie bali się oszukiwać, ale dziś to się ludzie nawet Boga nie boją. Tak powiedziała mi pani w sklepie. Chciałbym dziś mówić do nas, do Bożego ludu, że my jesteśmy nośnikami świętości i sprawiedliwości Bożej. Że jeśli chcemy być świadectwem Boga na ziemi, musimy przeanalizować nasze życie, czy na pewno jestem uczciwym, prawym człowiekiem. Czy może powinienem pozwolić Chrystusowi, aby coś zrobił z moim życiem, aby dotknął mojego życia, aby dotknął mojego serca, aby dotknął moich myśli, bo Jego dotyk zmienia wszystko. Taki pierwszy wiersz przeczytam. Jest on ważny. Ewangelia Łukasza 2,35. Oto Bóg mówi do Marii, która miała urodzić Bożego Syna. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Kiedy rodzimy się na nowo, bardzo łatwo mówimy, przyjęliśmy Jezusa do naszego życia. I to jest prawdą. Przyjmujemy Jezusa do naszego życia. Ale to, co przychodzi do naszego życia, jest święte i jest Synem Bożym. Amen? Jezus, gdy zamieszkuje w nas, zamieszkuje jako święty Boży Syn, który niesie ze sobą świętość, prawość, uczciwość i sprawiedliwość. Biblia mówi, że nie było w nim żadnego grzechu. Amen? Musimy poważnie to jako Kościół analizować. Wiecie, ze świętością to jest tak, że trzeba o nią dbać. Ja kocham mówić o Bożej łasce. I jest miłość bezwarunkowa. Boża łaska i miłość bezwarunkowa dla każdego grzesznika. Z łaski zbawieni jesteśmy. Bóg kocha nas. Bóg obdarzył nas miłością, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Ale żeby otrzymywać Boże błogosławieństwo, trzeba być Bogu posłusznym. Jest łaska i bezwarunkowa miłość, ale nie ma bezwarunkowego błogosławieństwa i bezwarunkowej przychylności, abym miał Boże zaopatrzenie w każdej sytuacji mojego życia. Błogosławieństwo jest nagrodą za posłuszeństwo Bogu. O świętość trzeba dbać. Trzeba ją pielęgnować. Trzeba utwierdzać ją w sobie, rozwijać ją w nas. Stajemy się wtedy coraz bardziej podobni do tego, który jest święty. Bo jeśli rozmywam moją świętość, jeśli nie dbam o moje święte życie, które powinienem wieść, to coś zaczyna niszczeć, coś zaczynam tracić. Chciałbym powiedzieć wam dziś o mojej osobistej odpowiedzialności za moją świętość. Jeśli mam głosić do kogokolwiek teraz, to zaczynam od samego siebie. Chcę głosić do samego siebie i chcę powiedzieć: Leszek, jesteś odpowiedzialny za święte życie w twoim postępowaniu i zachowaniu. Jesteś odpowiedzialny za dbanie o to, aby twoje życie było czyste, prawe, zanurzone w Bożej obecności. I poprzez moje więzi z Nim, wtedy, gdy nikt mnie nie widzi, gdy jestem w mojej komorze i wylewam moją duszę przed Panem, Gdy rozmawiam z Jezusem i gdy On mnie dotyka, jest to moja najważniejsza służba, jaką mogę pełnić. Jest to moje podstawowe zadanie. To jest najbardziej cenny czas. To jest coś niesamowitego, co kształtuje mnie w Jego obraz i sprawia, że zamieniam się w podobieństwo do Niego. Przeczytałem w tym tygodniu tekst, który poruszył moje serce. Podjąłem wyzwanie, aby ten tekst rozważyć. Wierzę, że Duch Święty mi pomoże przekazać to, co chcę przekazać. W księdze Ezechiela, ja przeczytam tylko jeden fragment, 44 rozdział, jest taki opis. Natomiast kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę w moim świętym miejscu, gdy synowie Izraela odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Tak Bóg mówił przez proroka Ezechiela do potomków Sadoka, do lewitów. Ci będą stawać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz oraz krew, oświadcza wszechmocny Pan. Będą mogli wchodzić do mojego świętego miejsca i zbliżać się do mojego stołu, by mi służyć. Będą strzec służby dla mnie. Gdy przejdą przez bramy dziedzińca wewnętrznego, będą wkładać lniane szaty. W przybytku i w obrębie bram dziękczynienia dziedzińca wewnętrznego nie będą mieli na sobie nic, co byłoby z wełny. Na głowach będą mieli lniane zwoje, a na biodrach lniane spodnie. Nie będą opasywać się niczym, co wywołuje poty. Pamiętacie, kiedy Bóg powiedział po upadku człowieka, że w pocie będzie zdobywał wszystko, czego będzie potrzebował. Kiedy wchodzimy w Bożą obecność, kiedy jesteśmy w relacji z Bogiem, pojednani z Nim, nie musimy się pocić. Nie musimy zalewać się potem. Nawet Bóg tak zaopatrzył kapłanów, lewitów, którzy przychodzili w Jego obecność, że zaopatrzył ich w szaty, w stroje, w bieliznę, lnianą, aby nie wylewały się na nich poty. Ciekawe, zaraz do tego wrócę. Ale gdybyśmy czytali cały ten fragment, pozwólcie, dwie, trzy minuty do tego się odniosę. On jest powiązany z przesłaniem do drugiej części Izraela. Tam Bóg mówi do lewitów, którzy się ode mnie oddalili. Gdybyśmy czytali wersety wcześniej. Którzy odeszli ode mnie, wybierając różne bóstwa, które zaczęli czcić. Oni będą, tam jest powiedziane, w moim świętym miejscu stróżami przy bramach przybytku. Będą stróżami przy uboju zwierząt na ofiary całopalne i krwawe. Oni przyczynili się, dalej czytamy w 12 wierszu, do upadku Izraela, ściągając na siebie winę. Poniosą karę za swoją winę. Nie będą mogli zbliżać się do mnie, ani pełnić funkcji kapłańskich. Nie będzie im wolno zbliżać się do żadnej mojej świętości. Największej świętości. Bo ciąży na nich piętno obrzydliwości, której się dopuścili. Dlatego zezwalam im pełnić służbę w przybytku przy pracach, które się w nim wykonuje. Powiem wam, że to jest niesamowity tekst, który mną wstrząsnął. Którym poruszył moje serce. Wiecie, o czym on mówi przede wszystkim? Mówi o tym, że Bóg chce mieć nas dla siebie. Że Bóg swoje dzieci chce, aby zbliżały się do Jego stołu. Aby strzegli służby dla mnie. Popatrzcie, w tym poprzednim fragmencie ci, którzy nie prowadzili świętego życia, dopuścili się złych rzeczy, robili złe rzeczy, znaleźli sobie inne bóstwa, mieli zadania zewnętrzne. Służyli ludziom. Czytajcie 44 rozdział. Bóg zezwolił im usługiwać ludziom, usługiwać im na zewnątrz. Ale Bóg pragnie czegoś więcej niż robienia czegoś na zewnątrz. Chciałbym podzielić się z wami z objawienia, co Bóg mówi do mojego serca. Bóg pragnie nas dla siebie. Bóg pragnie spędzać czas z nami przy swoim stole. Pragnie bliskości. To jest dla Niego najważniejsze. Nie wystarczy być w służbie ludziom. Nie wystarczy służyć dla ludzi. Chciałbym, abyście mnie dobrze zrozumieli. Mamy powołanie do służby. Bóg chce, abyśmy służyli, ale Bóg nie chce, abyśmy robili coś, co wyłącznie służy po to, aby być zauważonym. Aby być robiącym coś na zewnątrz. Aby mnie widziano. Aby mnie podziwiano. Można tak w kościele. Można grać, aby mnie widziano. Można śpiewać, aby mnie widziano. Aby ludzie zauważyli mnie. Abym został w jakiś sposób mile przyjęty. Nie chodzi tylko, aby kierować swoją służbę w kierunku ludzi. Bóg kocha ludzi. I kocha nas, kiedy im staramy się pomóc. Ale powiem wam tak, że Bóg nawet człowieka, który żyje niepoprawnie, ma złe intencje, nie prowadzi świętego życia, może użyć, aby do kogoś dotrzeć. Można być w służbie i ciągle być daleko od Boga. Bez uświęconego życia jest to tylko do czasu. Bóg zezwala. Wiecie dlaczego? Bo jest pełen miłosierdzia i łaski. I nawet jeśli mamy złe intencje, nawet jeśli robimy nasze życie z poczucia ambicji, chcenia się, aby pokazać, aby zaistnieć, znam i przeżyłem w mojej służbie wielu takich ludzi, nawet pastorów, których już dzisiaj nie ma. Dlatego, że wszystko było robione po to, aby zaistnieć dla ludzi i wśród ludzi. Bez uświęconego życia to wszystko jest tylko do czasu. Można śpiewać, można grać, można nawet pobłogosławić kogoś pięknie zaśpiewaną pieśnią, może ktoś organizować wydarzenia ewangelizacyjne i ciągle żyć z ukrytym grzechem. I wiecie, co jest piękne w Bożej łasce? Że dla dobra innych ludzi, których Bóg kocha, nawet takiego człowieka, On używa. Pozwala do czasu. Pozwala. Przecież Bóg używał kogo chciał. Kościele, Bóg jest Bogiem. On użył osiołka, oślicy, aby przemówić do Bileama. Użył? Bóg użył wieloryba, aby wstrząsnąć Jonaszem. Bóg użył króla perskiego Cyrusa, aby pomóc zbudować świątynię w Jerozolimie dla Izraela, babilońskiego króla. Pogrzebię trochę głębiej, ale w duchu miłości nikogo nie potępiam. Wiecie, nauczyliśmy się potępiać kogoś, kto pali papierosy. A teraz pojadę mocno, ale w duchu miłości. Stało się to grzechem ponad wszelkie grzechy. Palenie papierosów. O, taki nieczysty pali. Pali fajki. Pali papierosy. A ja się spytam z uniżonym sercem. A co z tym, który plotkuje? A co z tym, który obrabia tyłek drugiemu człowiekowi za jego plecami? A co z tym, który zazdrości? A co z tym, który ma złość na kogoś? Albo szuka chwały dla samego siebie? A co z tym, który pozwala sobie na robienie złych rzeczy w ukryciu? A co z tym, który oszukuje na podatkach? Powiem to bardzo mocno, Kościele. Jeśli oszukujesz na podatkach i na ZUS-ie, grzeszysz. Ja słyszałem chrześcijan, którzy mają niesamowite usprawiedliwienia. ZUS mnie okrada, dlatego ja ich też okradam. Oko za oko, ząb za ząb. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż nam się wszystkim wydaje. Bóg popatrzył na lewitów, synów Sadoka, potomków Sadoka i powiedział: oni nie odstąpili ode mnie. Mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć, aby zasiadać ze mną do mojego stołu. Dlatego, że ich serca były czyste. Część lewitów izraelskich 44 rozdziału porobiła sobie bóstwa, zaczęła grzeszyć przed Panem w ukryciu. Zaczęli robić rzeczy, które powodowały, że Bóg był zasmucony. Oczywiście, że palenie jest złe. I znów nie zrozumcie mnie źle. Wpędza człowieka do grobu. Wpędza go do grobu. Fajki, nikotyna, używki to dramat dla naszego organizmu. To jest złe. Niszczy to zdrowie. A gdyby Bóg chciał, abyśmy palili, to zrobiłby nam na głowach kominy. Stworzyłby nas z kominkiem na głowie. Palisz? Jesteś związany, jesteś zanieczyszczony, jesteś brudny od nikotyny, ale plotkujesz, obmawiasz kogoś, czynisz coś złego drugiemu człowiekowi, zazdrościsz, jesteś w takim samym stanie. Tak sobie usprawiedliwiamy naszą zewnętrzną świętość, aby służyć ludziom. A Bóg patrzy na serce. Kiedy stanęli przed prorokiem wszyscy synowie Isajego, zaczął wybierać tego, tamtego i tamtego, a Bóg mówi: nie patrz na zewnątrz, patrz na wewnątrz, bo ja nie patrzę na to, co jest zewnętrzne, ale patrzę na serce. Patrzę na serce. Wiecie, co jest najcudowniejsze? To było tutaj podkreślane w uwielbieniu. Bóg jest dobry. Pełen łaski i miłosierdzia. Powiem tak, nawet jeśli człowiek zbłądzi najgłębiej, jak tylko może, zgrzeszy, ciągle Bóg w swojej cierpliwości daje człowiekowi szansę na upamiętanie i oczyszczenie. Ciągle. Prześledziłem sobie historię niesamowitego kapłana Heliego. Heli był pomazańcem od Pana. Przez Eliego Bóg przemawiał do Samuela, powołał Samuela. Powołał go na proroka. Ale Heli pogrążył się w swojej cielesności. Wiecie, gdy czytałem ten fragment o Helim, wynajdywałem sobie w Biblii, miałem smutek w sercu. Taki człowiek, kapłan, którego Bóg tak niesamowicie używał, pogrążył się w swojej cielesności. Powiedziane w Biblii, że stał się leniwy. Zaczął przymrużać oko na grzechy swoich synów, którzy ciągle służyli przybytku Pana. Nawet składali ofiary palne. Później nazwane zostały one dziwnym ogniem, obcym ogniem. Ich życie było pogrążone w obrzydliwych rzeczach, które czynili, w niemoralności, w której żyli. Wiecie, nie ma nic gorszego, jak pozbawienie świętości kapłaństwa. Na przykład kapłaństwa Heliego. Musimy zacząć praktykować służbę kapłaństwa lewitów, potomków Sadoka. Będą mogli wchodzić do mojego świętego miejsca i zbliżać się do mojego stołu, by mi służyć. Będą strzec służby dla mnie. My mamy służbę kapłańską. Bycie dzieckiem Bożym to jest niesamowite błogosławieństwo i przywilej. ale także jest odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność przed Bogiem. Czasami wydaje mi się, że my ciągle jesteśmy w jakimś letargu religijnym. A to nic takiego, wszyscy to robią. A co tam? Oszukują wszyscy, to ja też będę oszukiwał. Okłamują, pisząc rozliczenia, to ja też okłamię. Wiecie, Bóg ostatnio bardzo mocno do mnie mówi. Jeśli chcemy niesamowitego Bożego działania, musimy zrozumieć, kim jesteśmy, jaką nosimy odpowiedzialność. To nie jest takie zwykłe, to nie jest takie bez znaczenia. To ma ogromne znaczenie, Kościele. Mamy służbę kapłańską, każdy z nas ponosi za nią swoją odpowiedzialność. Objawienie Jana 1,6. Jeśli nie wierzycie. I uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swego Ojca. Jemu niech będzie chwała, do Niego należy wszelka moc na wieki. Nie tylko uczynił nas Bożymi dziećmi. Nie tylko uczynił nas ludźmi zbawionymi. Ale On uczynił nas królestwem i kapłaństwem swoim. Jesteśmy Jego wizytówką. Jesteśmy Jego Bożym ludem na ziemi, na który On chce wskazać i chce powiedzieć, to są moje dzieci. Ja się ich nie wstydzę. Mają prawe, szczere, święte serca. Bo dotknął ich Jezus i mój Syn zamieszkał w nich. Dlaczego dla nas jest to takie ważne? My nie lubimy tych fragmentów. Wiecie, niedawno przeczytałem na Facebooku po angielsku takie zdanie. My lubimy naginać Boże Słowo do naszego życia, aby je dopasować. Czas z tym skończyć, ktoś napisał. Trzeba nagiąć nasze życie do Bożego Słowa, aby je dopasować. My czasami nie lubimy pewnych fragmentów. Na przykład takich. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Bum. Co to jest uświęcenie? To nie religijne obrzędy, ceremonie, relikwie, szaty. To mój charakter. To, kim jestem w moim wnętrzu. To, jak bardzo chcę być prawy i uczciwy. Przed ludźmi, przed Bogiem, wobec prawa, którym żyję, wobec obowiązków, które mam. Lepiej szkodę ponieść, niż stracić. Tam. Ten obraz, on jest opisany w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych. Jest bardzo ciekawy. Obraz lnianej bielizny, którą zakładali kapłani, gdy stawali przed Bożym obliczem. Jeśli przyjmiemy, że Stary Testament to jest typologia, to jest pewnego rodzaju obrazowość tego, czego Bóg wymaga od ludu swego w Nowym Przymierzu, to tutaj też mamy pewien sygnał. Dla Boga to ma ogromne znaczenie. Nikt nie widział tej bielizny. To było coś ukrytego. Czy ktoś widzi waszą bieliznę, jaką macie pod spodem? Może nie macie, ja nie wiem. Tego nie widać. Ale obiecuję, sprawdzać nie będziemy. Tak jest ze świętością. To jest nasza bielizna. To ma znaczenie przed Bogiem. Jak wygląda to, co jest w ukryciu? Jak wygląda to, co jest niewidoczne? Jak wygląda moje życie, gdy nikt go nie widzi, co robię? Na co patrzę? Jak postępuję? Jak wygląda moja prawość, gdy składam deklarację podatkową? Jak szafuję moimi finansami? Kiedy nikt nie widzi rzeczy, które robię? Kiedy tak naprawdę nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy okłamałem, czy powiedziałem prawdę? To Bóg widzi. Biblia mówi, bądźcie święci, jak ja jestem święty, mówi Pan. Bądźcie święci. To jest przesłanie, które mocno przeżyłem w tym tygodniu. Mówię to do swojego życia. Gdzie to można wypracować? Osiągnąć, doświadczyć. Powiem wam, że na żadnej szkole biblijnej. Na szkole biblijnej zdobywamy wiedzę. Ja ją skończyłem, 2,5 roku, napakowali mnie wiedzą, a do dzisiaj się uczę. Życia z Bogiem. Postępowania i świętości potrzebuję bezustannych przemian w moim życiu. Nawet po ponad 30 latach służby. Jeśli chcę, aby Bóg zrobił jeszcze coś więcej. Aby Bóg osiągnął przez moje życie coś więcej. Nie jestem w stanie funkcjonować na poziomie Bożych oczekiwań bez spędzania czasu z tym, który ma te oczekiwania. Absolutnie. Zgłębiam moją świętość, znajdując się w Bożej obecności. Nasze przełomy zaczynają się od odrywania się od naszej szarej codzienności życia. Kiedy zaczynam chodzić rzeczywiście w wierze. Kiedy zaufałem Bogu, że On jest moim zaopatrzeniem. Nie ZUS, nie urząd skarbowy. Niech wezmą to, co się im należy, bo ja mam uczciwe serce. I oszukiwał nie będę. Nie będę oszukiwał na miodzie, nie będę oszukiwał na chlebie, nie będę oszukiwał na tym czy na tamtym, co robię. Będę? Bo tak wszyscy robią? Oczywiście, że możesz. Możesz być w tej pierwszej grupie lewickiej, którą Pan wypchnął poza bramy swojego przybytku i mówił, tam będziecie zażynać zwierzęta i tam będziecie służyć ludziom. Ale potomkowie Sadoka będą przy moim stole. Lewici, którzy mają czyste serce. Lewici, którzy nie dali się obałamucić różnym bóstwom. Lewici, którzy powiedzieli, będę uczciwy przed Tobą, Panie, bo chcę być blisko Ciebie i chcę Tobie służyć. No dobra, dobra, pastorze, Stary Testament nam tu wykładasz trudne rzeczy, prawo. No to zakończę nowym. 2 Tymoteusza 2:8. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Powiedziałem to w środę i powiem to teraz. Mamy wspaniały zbór. Kiedy w środę tu było tyle ludzi wieczorem w tej sali na modlitwie, powiedziałem, mamy cudowny kościół. Wdzięczni bądźmy Bogu za zbór. Wdzięczni bądźmy za Kościół. W wielkim domu, to jest mowa o Kościele. Wielki dom, oaza, nasz zbór, nasza wspólnota. Są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Nie ja to napisałem. Za żaleniami do apostoła Pawła. Okej? Jedni służą do celów zaszczytnych, jednak jest segregacja. Jest jakiś podział. Skąd on się bierze? Dlaczego on jest? Jedni służą do celów zaszczytnych. Wiecie, to jest niesamowite mieć tą mentalność i pragnienie, aby być zawsze do celów zaszczytnych. A drugie pospolitych. Pamiętacie Ezechiela 44 rozdział? Grupa lewicka poza murami. Synowie Sadoka przy stole Pana. Coś w tym klimacie tutaj jest. I 21 wiersz. Droga, jak to osiągnąć. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, tych ludzkich, świeckich, przyziemnych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. To jest niesamowite. To jest bardzo ważny moment na tym nabożeństwie. Ja wierzę, że wszystko inne, po prostu ja wiem, że mamy agapę, ja wiem, ale co nam po kolejnym agapę, jeśli Bóg nie będzie zmieniał naszych serc? Nie będzie oczyszczał nas, obmywał nas. To nie wystarczy robić zewnętrzną prezencję. My musimy wejrzeć głębiej do swojego życia. Moim marzeniem i modlitwą jest, abyśmy byli wszyscy naczyniami złotymi i srebrnymi. W wielkim domu są. W wielkim domu są. 19 werset mówi tak, tego rozdziału. Fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest takimi pieczęciami. Są dwie pieczęcie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Zgodzimy się z tym? Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy. Różne tłumaczenia tą końcówkę różnie oddają. Jedno z zachodnich tłumaczeń angielskojęzycznych mówi, niech odstąpi od nieprawości swoich. W innym tłumaczeniu przeczytałem, niech odstąpią od swojego grzechu ci, którzy wyznawają imię Pana. Nasze tłumaczenie mówi o niesprawiedliwości, o czymś nieuczciwym, niesprawiedliwym. Niech odstąpi każdy, kto wzywa imienia Pana. To jest wyzwanie dla nas. To jest wyzwanie dla mnie. To jest wyzwanie dla Kościoła. Prezencja na zewnątrz może być niesamowita. Młodzi ludzie mogą niesamowicie się angażować w różne rzeczy i robić niesamowitą prezencję, bo mają talenty. Bo są utalentowani, potrafią, umieją. Czy to dotyka ludzi? Dotyka. Dotyka ludzi, bo Bóg kocha człowieka. I porusza, porusza. Ale jeśli nie będzie świętości w życiu tych, którzy to robią. Jeśli młodzi ludzie dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku, pozwalać sobie będą na współżycie przed zawarciem związku małżeńskiego, nazywajcie mnie old fashioned, starodawnym, zacofanym, nieważne jak mnie nazwiecie, będziesz za chwilę naczyniem drewnianym, nie nadającym się do niczego. Bo są pewne zasady Bożego Królestwa, które budujemy w sobie na bazie uświęcenia i świętości. Nie może tak być. Mam odwagę o tym głośno mówić. Może mnie nacenzurują. Może powiedzą, o, jakiś skrajny legalista. Niech mówią, co chcą. Wolę być skrajnym legalistą i mieć Bożą przychylność, niż prowadzić frywolne życie i myśleć, że coś osiągnąłem. Bóg chce nas używać w niesamowity sposób. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Jedni służą do celów zaszczytnych, a drudzy pospolitych. Nie jesteśmy po to, by realizować tylko w swoim życiu służbę dla ludzi i wśród ludzi, aby zaistnieć, aby się pokazać, aby zrealizować swoją pasję. Tak nie może być. Jestem, bo mam głęboką więź przy stole z moim Panem. Dlatego chcę z tego miejsca służyć. Chcę służyć z miejsca, w którym doświadczam Bożego uświęcenia, Bożej świętości i czystości. Wtedy będziemy oglądać wspaniałości Pana, wspaniałości nieba. Powstańmy do modlitwy.